Dzień dobry, witam serdecznie, tu Jacek Bartosiak z Strategy and Future. Ze mną jak zawsze Marek Stefan, Marek Budzisz, Albert Świdziński. Kontynuujemy nasz cykl sumiennie Wielka Strategia Polski w czasach chaosu. I dzisiaj, drodzy państwo, porozmawiamy o strategii wojskowej na nowe czasy. Od razu uprzedzam, że temat jest ogromny. Z kolegami długo myśleliśmy, jak poprowadzić ten program. Już wiemy, że na pewno nie zdążymy podczas tego jednego programu, więc będzie na pewno co najmniej jeszcze jeden poświęcony temu ogromnemu tematowi. Mamy nowy rząd, grudzień 2023 roku, kształtującą się coraz bardziej jasno sytuację strategiczną i oczywiście głęboką potrzebę wielkiej reformy systemu odporności państwa. A zatem strategia wojskowa, czy w ogóle dyskusja o reformie strategii i całego systemu odporności państwa jest niezbędnie potrzebna i nowy ferment w dyskusji publicznej jest niezbędnie potrzebny. Stąd tym programem chcemy też stworzyć takie podwaliny tego, jak powinno się o tym rozmawiać, jaka jest struktura tej sprawy, która przed nami. Mam nadzieję, że się wszyscy nad tym pochylimy. No panowie, zatem od czego należy zacząć w tym kontekście? Z jednej strony mamy wojnę na wschodzie. Są pewne doświadczenia pola walki oczywiście, tak? Przy czym strategia wojskowa jest czymś szerszym niż tylko same wnioski, o których zresztą też porozmawiamy, z wojny na wschodzie, bo mamy kwestię potencjalnie oddziaływania rosyjskiego nie tylko w kontekście Ukrainy, ale Białorusi, państw bałtyckich, naciskania na NATO, mamy kwestię sojuszniczą, mamy kwestię artykułu 5, mamy kwestię obecności sojuszniczej na terytorium Polski, mamy kwestię rozdziału między Amerykanami a sojusznikami europejskimi. Mamy kwestię nowego uczestnictwa Finlandii i Szwecji, a zatem nowej roli Bałtyku i w ogóle nowej roli regionu, prawda? Powiedziałbym północnego teatru operacyjnego dla Wojska Polskiego. Mamy kwestię oczywiście naszych zakupów, mamy kwestię przygotowania społeczeństwa, mamy kwestię obrony cywilnej, mamy kwestię kontroli przepływów strategicznych i w ogóle funkcjonowania państwa pod naciskiem geopolitycznym. Także temat jest absolutnie ogromny. Od czego byśmy zaczęli? Marek Stefan.
Może ja bym zaczął od kwestii związanych z umocowaniem Polski czy funkcjonowaniem Polski w systemie sojuszniczym, który jest istotnym punktem odniesienia do tej naszej dzisiejszej dyskusji. Obserwujemy ewolucję tego systemu. Sam Sojusz Północnoatlantycki w wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę podlega zmianom i te zmiany również wynikają z, oczywiście wpływ na to ma również polityka Stanów Zjednoczonych, no, która również ulega pewnej transformacji w związku z zmieniającym się globalnym układem sił. Zatem to, co dzieje się na teatrze europejskim, jest z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych tylko jednym z wyzwań, które stoją przed Stanami Zjednoczonymi, i to też wcale nie tym najważniejszym. I to już samo w sobie ma daleko idący wpływ na to, w jaki sposób funkcjonuje sojusz, jak będzie funkcjonował Sojusz Północnoatlantycki i w jaki sposób również będzie funkcjonowała w tym wszystkim wschodnia flanka NATO, w tym Polska. Więc to jest pierwsze moim zdaniem zagadnienie.
Tu Marku dochodzi jeszcze sama dyskusja w Stanach Zjednoczonych. Czy utrzymują prymat, czy będzie offshore balancing? Bo też ma to bezpośrednie konsekwencje dla naszej reformy systemu odporności państwa, naszych decyzji wojskowych i tego wszystkiego też, co się będzie wiązało z rokiem wyborczym w Stanach Zjednoczonych i jaka opcja obecności amerykańskiej w Eurazji wygra.
I o tym ostatnio też rozmawialiśmy w pierwszej części naszej rozmowy. W tak zwanym międzyczasie również właśnie rozgrywa się kampania wyborcza, która w związku z tym, że już wchodzimy w nowy rok, ona będzie przyspieszała. Mamy kolejne wypowiedzi również amerykańskich polityków, którzy będą ubiegać się o urząd prezydenta, o to, kto będzie gospodarzem Białego Domu. No już dzisiaj wiemy tak, że po raz kolejny padają pomysły tego, żeby Stany Zjednoczone na przykład wycofać z Sojuszu Północnoatlantyckiego. Klimat też tych rozmów, które teraz się toczą w Stanach Zjednoczonych w elicie politycznej, on też jest inny, bo też kontekst się zmienił. Część ekspertów podkreśla, że gdyby gdyby doszło do wyboru Donalda Trumpa, powstania nowej administracji z Trumpem na czele, to ta administracja byłaby inna niż ta, która rządziła wcześniej. To również Trump inaczej mógłby formułować politykę Stanów Zjednoczonych. Między innymi też dlatego, że mógłby sam uważać, że jest już politykiem bardziej doświadczonym, ma już w pamięci tę pierwszą kadencję, w związku z tym mógłby mniej polegać na tak zwanym deep state'cie amerykańskim.
Walczyć z tym deep state'em.
A nawet z nim walczyć. Zresztą jeden z artykułów w ostatnim czasie na portalu Axios, który przedstawiał taką potencjalną listę kandydatów na najwyższe stanowiska w administracji, przyszłej ewentualnej administracji Trumpa, no to wśród tych ludzi są wymieniani politycy, no, którzy raczej nie są kojarzeni z takim, można powiedzieć, mainstreamowym deep state'em amerykańskim, a raczej są to ludzie, którzy można powiedzieć, byli trzonem tak zwanej kontrelity, tak, amerykańskiej, gdzie funkcjonuje taki, jest mocno zakorzeniony taki styl myślenia, który moglibyśmy określić jako neoizolacjonistyczny, czyli skupiamy się na wewnętrznych problemach Stanów Zjednoczonych, uregulowaniem południowej granicy, zakończeniem przemytu narkotyków z Meksyku i tak dalej. To jest, można powiedzieć, nasze główne wyzwanie. No i jest druga grupa, która mówi China first. Tak? Skupmy się na rywalizacji z Chinami. To jest priorytet. Wszystko inne musi być temu podporządkowane. W tym także nasza obecność w Europie. Europejczycy, popatrzcie na ich PKB. Przecież oni sobie poradzą ale my z Rosją.
Nie mylmy skutków z przyczynami, dlatego że w Stanach Zjednoczonych jest ta narracja. Ona jest jednak narzuceniem pewnej interpretacji, deklaracji, dość takich, bym powiedział, niespójnych Trumpa i jego otoczenia, narracja demokratów. To między innymi Ann Applebaum, ale przecież nie tylko. Piszą i argumentują, że Trump, jeśli dojdzie do władzy, to wyprowadzi Stany Zjednoczone z NATO. Ja zadałem sobie trochę trudu i przeczytałem te dokumenty programowe z różnych think tanków, które wspierają Trumpa. Tamta wizja jest nieco bardziej, powiedziałbym, zniuansowana. Czy rzeczywiście jest wizja budowy pewnych priorytetów, czy zmiany priorytetów. Umocnienie granicy, na przykład Heritage proponuje stabilizację sytuacji w Meksyku, bo ich zdaniem to państwo się załamuje i dlatego jest ta fala migracyjna, że to państwo nie spełnia swojej funkcji. Też i kwestia problemów z fentanylem jest z tym związane. I w ramach takiego myślenia o offshore balancingu, chociaż na przykład w Heritage tam jest
utrzymywany prymat.
Tak, jest tam utrzymywany prymat. Miller tam dość wyraźnie, autor tej części poświęconej polityce Pentagonu, on tam pisze o konieczności zwiększenia budżetu wojskowego i o przygotowaniu Stanów Zjednoczonych do toczenia dwóch wojen o podobnym poziomie intensywności na dwóch krańcach świata.
Tylko jest czyli poszerzenia tego, co jest do tej pory,
tak,
znaczącej dużo większych wydatków.
Tylko jest pewien oczywiście okres tak zwany przejściowy. Tam są te różne głosy. Z pewnością jest bardzo silny nurt mówiący o tym, że naszym głównym wyzwaniem obok spraw wewnętrznych jest rywalizacja z Chinami i jest bardzo silny głos mówiący o tym, że Europa, jeśli chodzi o swoje zasoby, potencjał, PKB, demografię, etc., powinna być w stanie samodzielnie spełniać swoje, realizować swoje funkcje obronne. Ale z tego jeszcze nie można wywodzić, że następuje myśl, czy dominuje myśl o porzuceniu Europy, bo tam są różne recepty. Mitri pisze na przykład o uśpieniu NATO. Ale uśpieniu NATO nie po to, żeby zostawić Europę na pastwie Rosji, tylko po to, żeby budować koalicję chętnych.
No tak, jakiś bardziej hub and spoke. No dobrze, tak.
Podobnie jest w Heritage, tak? Tak. Oni mówią, nie zajmujmy się tymi Niemcami, którzy nie chcą, mówię oczywiście w pewnym skrócie, nie chcą wydawać więcej, zajmijmy się tymi, którzy chcą i są wiarygodnymi sojusznikami.
Ale spróbujmy to sprowadzić do takiej konkluzji, czy próby konkluzji, co to oznacza dla nas. I dla naszej...
Faktycznie to będzie oznaczało, że Ameryka ze względu na zmianę priorytetów, ze względu na to, że trumpiści chcą wyrzucić 50 tysięcy urzędników z Deep State'u, przeprowadzić weryfikację wszystkich nominacji generalskich po administracji Obamy, bo uważają, że dzisiaj korpus oficerski jest korpusem niezainteresowanym obroną Ameryki, tylko realizowaniem jakiegoś projektu ideologicznego. No to to wszystko razem wzięte może oznaczać, że Ameryka wejdzie w fazę, powiedziałbym, zajęcia się swoimi sprawami i niezależnie od deklaracji ładnie brzmiących projektów, oni po prostu będą pochłonięci swoimi sprawami wewnętrznymi, walką polityczną. Demokraci będą utrzymywali trochę to samo, co nasza opozycja utrzymywała w czasie rządów PiS-u, że tu się już kończy demokracja. W gruncie rzeczy Trump to jest nowy Hitler, no takie głosy i to przecież
tylko sprowadźmy to i już oddaję Albertowi głos, który wyraźnie chce coś powiedzieć, czego kamera może nie uchwycić. Tylko państwo polskie musi rozpocząć te reformy teraz, czy już rozpoczęło, tak? I pomyśleć o systemie odporności państwa. Musi coś założyć. I teraz pytanie, co musi założyć w tym kontekście, NATO, Amerykanów, ich obecności?
Ja tylko jedno zdanie. Czyli ja uważam, że musi założyć, że nie ma co liczyć na wzrost obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Europie, a niewykluczone będzie zmniejszenie tej obecności.
I co ty na to myślisz, Albert? Co o tym myślisz?
Może zacznijmy, bo nie mówimy tu o wielkiej strategii, tak? Tylko schodzimy o poziom niżej, więc... Mm-hmm. No, dość jasne jest, że naszym celem powinno być uniemożliwienie Rosji stosowania projekcji siły lub jej groźby do wymuszenia pożądanych przez siebie, a niekorzystnych dla nas zmian politycznych w Polsce. Tak? No i oczywiście tu kluczowym pytaniem jest, jak będzie wyglądało środowisko międzynarodowe. Tak? I to dotyczy kwestii prymatu Stanów Zjednoczonych, ewidentnie elity w Stanach i niezależnie od tego, czy mówimy tu o elitach Trumpa, tych jak Heritage, chociaż one są też takie establishmentowe, to nie jest w pełni wywrotowe, jak sądzę, grupa. Czy mówimy o standardowych republikanach i demokratach i deep state, tak? Czyli starych elitach, czy eksperckich Departamentu Stanu. Elity te nie dojrzały do pomysłu, czy nie dojrzały do uświadomienia sobie, że strategia prymatu jest ślepą uliczką dla Stanów Zjednoczonych i prymat nie jest możliwy do utrzymania dla tego państwa. Mhm. Wydaje mi się, że jest to nieunikniona konstatacja, ale zaakceptowanie tego świadomie jest bardzo trudne, nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, zejście z pozycji dominacji absolutnej, tak? Pierwszego wśród równych jest bardzo trudne, zarówno dla wszystkich organizmów. Mówimy to o ludziach, zwierzętach, mówimy to o firmach.
Muszę zadać pytanie, czy to oznacza, że musimy założyć w naszej strategii wojskowej, że nie będzie utrzymany system prymatu?
Musimy założyć, tak, znaczy prymat na pewno upadnie. Pytanie, do czego Stany Zjednoczone przejdą, w jaki sposób ich prymat się załamie.
Bo przyznajmy, że dotychczasowe reformy chyba było oparte
o założenie prymatu.
Nasze reformy.
I co jest założeniem fundamentalnie błędnym w długiej perspektywie, nie wiadomo, kiedy do utraty prymatu dojdzie, tak?
No, ale tu jest jeszcze jedna kwestia. Znaczy, co jest dla nas lepsze? Bo mówimy o utracie czy odejściu od polityki prymatu w wyniku decyzji elity politycznej Stanów Zjednoczonych, czyli jakiegoś projektowanego i też w miarę kontrolowanego działania.
Niekoniecznie, to jest jeden
z scenariuszy. A drugi z możliwych scenariuszy, moim zdaniem znacznie bardziej dla nas groźny, jest próba utrzymania prymatu za wszelką cenę i w sytuacji
kryzysu
niemożliwość dowiezienia. Wtedy jesteśmy już w wojnie albo w sytuacji przypominającej.
Jest to stan nagły, który
zachodzi. Okazuje się, że Amerykanie nie są w stanie pewnych funkcji realizować, tak jak Brytyjczycy w 1946 roku poinformowali, że nie są w stanie obronić Grecji.
Tak, przede wszystkim zauważmy, że rezygnacja Stanów z prymatu, jakby do tego nie doszło, będzie oznaczała zawalenie się i zmianę fundamentalnych reguł, w ramach których funkcjonował porządek międzynarodowy, tak? Od nadbudowy ideologicznej norm i wartości, przez to, że Stany Zjednoczone nie muszą stabilizować porządku, tak? Bardzo ważne jest, w jaki sposób funkcjonowanie wejdą. Jeśli chodzi o scenariusze, o których mówiłeś, tak? Bo to rzeczywiście jest ważne. Pierwszym byłaby ucieczka do przodu, czyli uświadomienie sobie przez elity i negocjowane przez nich zejście z tego statusu. To jest na przykład kazus ZSRR, jak sądzę.
Kontrolowanego końca lat 80.
Uświadomienia sobie, że pewien model się wyczerpał i trzeba z niego zejść, żeby ograniczać szkody. Drugim jest odpływ, to znaczy Stany Zjednoczone. Moim zdaniem to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz.
I powolny odpływ.
Nie taki zły, tak. To znaczy w półświadomie Stany po prostu stopniowo tracą swoją siłę, są coraz mniej zdolne ustanawiać reguły i upewniać się, że są one stosowane. ich siła relatywnie spada aż do momentu, kiedy na przykład w 2049 roku Tajwan zostaje pokojowo włączony do Chin, tak? Mhm. A trzecim scenariuszem jest nagłe pęknięcie. Ono może mieć wymiar wewnętrzny, kryzysu wewnętrznego, to o czym ty mówiłeś, Marku. Może być również związany z porażką odstraszania. W jakimś mniej lub bardziej peryferyjnym konflikcie, który nie eskaluje do bezpośredniego zaangażowania się Stanów w ten konflikt z drugim challengerem, poważnym mocarstwem. To jest czwarty scenariusz. Myślałem o chwytliwych nazwach. Dla tych trzy w miarę mi się udało. Ucieczka do przodu, odpływ, nagłe pęknięcie. Czwarty jest słabszy, bo to jest katastrofa. To znaczy sytuacja, w której Stany Zjednoczone angażują się w bezpośredni konflikt kinetyczny. Najpewniej z Chinami. Na tle Tajwanu albo Morza Południowochińskiego. Problem z tym scenariuszem jest taki, że wtedy trudno jest prognozować, co się wydarzy, bo te konflikty mają potencjał do bardzo szybkiej eskalacji do poziomu wymiany jądrowej.
Wrócimy zaraz. Tak. No dobrze, ale zgadzamy
co
się.
Co oznacza to dla nas?
Właśnie, ale porządkując, tylko oznacza to, że myśląc o reformie i o strategii wojskowej, musimy zakładać, myśląc oczywiście o państwie niepodległym i o państwie, które chce samo dźwignąć, jako modelu, tak, bo mówimy o modelu tutaj, wolałbym dzisiaj o klasie politycznej nie opowiadać, tylko o modelu. Rozmawiamy o czystej strategii. To znaczy, że musimy zakładać w to, jak kupujemy, jak utrzymujemy logistykę, jakie mamy plany, jak kontrolujemy eskalację, że nie będzie amerykańskiego prymatu.
I tu jeszcze odnosząc się do tego, co Albert powiedział, czyli do tych scenariuszy. Jeżeli popatrzymy na to, co jest dziś formułowane przez tak zwane zaplecze intelektualne czy eksperckie bliskie Trumpowi, i to nie tylko w Heritage, bo tak jak tutaj już zresztą zauważyliście, Heritage czy Hudson Institute to są takie think tanki, które są głęboko zakorzenione w tym środowisku republikańskim. Część faktycznie ludzi, którzy tam pracują, oni się utożsamiają ze środowiskiem Donalda Trumpa, ale też nie wszyscy. Natomiast tak. Sam Trump stworzył też ostatnio, czy tam jego środowisko, taki ośrodek America First Policy Institute, jeśli się nie mylę. I tam również już są formułowane pewne, można powiedzieć, zręby ewentualnej przyszłej polityki administracji Trumpa. No jeżeli zajrzymy do tych dokumentów, no to tam widzimy, że właśnie istnieje pewna myśl, która sugeruje, że przynajmniej ta część amerykańskich elit byłaby skłonna do tego, żeby zrezygnować z polityki prymatu na rzecz właśnie takiego stopniowego przesuwania się w kierunku, no właśnie, balansowania z morza i ustalania wyraźnych priorytetów w polityce zagranicznej. Także to też nie jest do końca tak, że cała elita amerykańska jest pochłonięta tym, żeby przede wszystkim zrobić wszystko, żeby utrzymać prymat. Tak? To jest
oczywiście
wciąż istotna
aczkolwiek
część.
Hudson Heritage to są jastrzębie, zwłaszcza na kierunku chińskim i nawet ich działania taktyczne mają na celu utrzymanie prymatu. Tak ja oceniam przynajmniej. Tak.
Oczywiście jest pytanie, czy Stany będą chciały przejść na selective engagement, o którym zdaje się często mówimy, gdy myślimy o offshore balancingu, czy na pełen offshore balancing. Tak. Wydaje mi się, że selective engagement jest taki problem, że trudno będzie delineować i ścinać częściowo kierunki, bo mission creep będzie automatycznie pchał ich z powrotem, tak? W utarte kolejne myślenia. Natomiast pytanie, już wracając do tego, o co się mnie pytałeś wcześniej, są właściwie dwie drogi przed nami. Bo w momencie, kiedy Stanów Zjednoczonych tu nie będzie, bo po raz kolejny wracam do naszej ostatniej rozmowy w przypadku offshore balancingu, Stany nie utrzymują norm, nie upewniają się, że nie ma stref wpływów, to nie leży w ich interesie. Dużo węziej definiują swoje interesy, takie egzystencjalne, podstawowe. Wtedy, dopóki nie zostanie z powrotem stworzony jakiś wielki modus vivendi, sposób funkcjonowania wspólnoty międzynarodowej, stosunek siły i relacje pomiędzy państwami, tymi rdzeniowymi i tak dalej, będzie negocjowany albo siłą, albo przy groźbie użycia siły, krwią i żelazem, tak? Jak, cytując Bismarcka. Zasadnicze pytanie, jeśli chodzi o nasze siły zbrojne, które moim zdaniem musimy sobie zadać, to czy będziemy w stanie stać się dawcą bezpieczeństwa, czyli niezależnym ośrodkiem siły?
Czy biorcą?
Nie dać się zredukować do strefy wpływów? Czy też będziemy negocjowali swoją pozycję w ramach czyjejś strefy wpływu w możliwie zachowaniu jak największej sprawczości. Ale to są. I to z kolei wpływa na to, jak wkomponujemy nasze siły zbrojne w gruncie rzeczy,
I,
tak?
I tu uruchamia.
No, ale tu są też dwa momenty.
I tu uruchamia temat. Bardzo dobrze, że zaznaczyłeś to. Temat jednak Europy i NATO. Musimy chwilę, nawet jeżeli mielibyśmy zdezawuować tę rolę, to musimy o tym powiedzieć. Tak? Pamiętajmy, że ludzie będą oglądać i budujemy w tej chwili pewną mapę.
Ale ja zamknę ten temat szybko, dość szybko, wiesz, bo w każdym z tych przypadków, niezależnie czy jesteśmy dawcą bezpieczeństwa, czy odnajdujemy się w jakiejś relatywnie stanie zależności, nie w pełni sprawczym, tak czy inaczej musimy posiadać siły zbrojne zdolne do projekcji siły. Natomiast odległość, na którą ta projekcja siły będzie prowadzona, jest różna. Jeżeli chcemy stworzyć niezależny ośrodek siły, od Skandynawów przez państwo Europy Środkowo-Wschodniej, może z udziałem Rumunii, musimy być gotowi na projekcję siły kilkaset kilometrów.
Tak.
Jeżeli chcemy tylko upewnić się, że nasz status nie będzie negocjowany bez jakiegokolwiek naszego wkładu, to wystarczy nam aktywna obrona. Tak czy inaczej, i to jest problem w przypadku NATO, będziemy musieli posiadać zdolność projekcji siły poza nasze granice. I obawiam się, że ten rodzaj projekcji siły nie spotka się z aprobatą kogokolwiek na zachód od Odry.
Panowie, tylko poczekajcie, uporządkujmy to. Znaczy, jeżeli mówimy o polityce, nazwijmy to umownie, odejścia Stanów Zjednoczonych na inne, że tak powiem, kierunki, to w ogóle trzeba zacząć myśleć o systemie bezpieczeństwa, gdzie nie ma NATO.
Oczywiście.
W praktyce.
Między innymi dlatego profesor Mitry, który tam pisał jeden z tych biuletynów, z tych raportów dla America Policy First Institute, on formułuje wizję uśpionego NATO, czego nie należy rozumieć z próżnią bezpieczeństwa. Bo u nas się myśli takimi, ja mam takie wrażenie, w taki sposób. NATO załamuje się, to w związku z tym chaos. Tam myślę, że w tych kręgach amerykańskich myślenie jest nieco inne. Mianowicie ono jest takie, że mogą być sytuacje, kiedy NATO, zważywszy na rozmiar tego sojuszu i wewnętrzne procedury i rozbieżności interesów, będzie czynnikiem ograniczającym możliwości działania Stanów Zjednoczonych w ramach modelu tego offshore balancing. Tak,
zdecydowanie ogranicza wtedy Amerykanów.
Wtedy zdecydowanie ogranicza. I wtedy w związku z tym trzeba myśleć o jakiejś innej formule bezpieczeństwa, lżejszej. Pojawia się wtedy ta teza o współpracy z tymi, którzy są wiarygodni, to znaczy wydają odpowiednio dużo na swoje bezpieczeństwo. Ale jeszcze dokończę. Przepraszam. Są dwa modele i o tym też trzeba porozmawiać. Znaczy, bo na przykład Rosjanie uważają, że Europa może przyjąć, nawet jeśli Amerykanie w ogóle odejdą z Europy, Europa może przyjąć model brytyjski, czyli pewnego prymatu Wielkiej Brytanii, która będzie wtedy takim państwem ramowym, szczególnie jeśli chodzi o Skandynawię i basen Morza Śródziemnego, ale też zważywszy na związki Wielkiej Brytanii i Turcji, ona może również chcieć odgrywać swoją rolę w basenie Morza Czarnego. I wtedy być może Wielka Brytania też szukając swojej nowej roli po Brexicie będzie próbowała, przy ograniczonych możliwościach, ja nie twierdzę, że one są nieograniczone, będzie próbowała budować pewien blok państw myślących dość podobnie. Rosjanie uważają, że to może powodować w gruncie rzeczy scenariusz wojenny, bo Wielka Brytania jest znacznie bardziej asertywna niż administracja Bidena chociażby. No i wreszcie jest drugi model, nazwijmy go modelem unijnym, który jest głównie modelem niemieckim, bo Francuzi tu uprawiają chyba trochę inną politykę, który jest modelem z tego powodu federalizacyjnym, że chodzi o kontrolowanie sytuacji i zdolność negocjacyjnego rozwiązywania problemów kosztem być może jakichś ustępstw na rzecz interesów rosyjskich, ustępstw z interesów państw peryferyjnych. Nie twierdzę, że Polski, może Bałtów, może Finlandii, a może jeszcze kogoś na Bałkanach. Ale w takim ujęciu modelowym któryś z tych, że tak powiem, któraś z tych formuł, ona znacząco wpływa na kształt sił zbrojnych i politykę wojskową. No bo jeżeli przyjmiemy opcję federalizacyjną, to w ogóle rezygnujemy w gruncie rzeczy ze zdolności do projekcji siły i zdolności do realizacji własnej polityki.
O tym zaraz jeszcze porozmawiamy, bo chciałbym o tej kwestii europejskiej porozmawiać w tym kontekście, żeby odhaczać kolejne elementy i zmierzać do jakiejś wizji tej naszej strategii wojskowej, bo taki jest cel naszego programu. To chciałbym jeszcze dwie rzeczy zarysować, które nam się ujawniły, na przykład na symulacjach czy grach, które robiliśmy decyzyjnych w Strategy and Future. Pierwsza to jest taka, która może być szokująca dla polskiej opinii publicznej, ale gdyby Amerykanie odchodzili na offshore balancing, to nie wydarzy się w ciągu jednej nocy, tylko to jest pewien proces, tak? Odchodzenia na offshore balancing i oczywiście nie będą tego mówili nam. Będziemy to mieli selective engagement, bo zagranice są bardzo płynne. To może zaistnieć sytuacja, że Amerykanom na rękę będzie rozmiękczać znaczenie artykułu 5 i to publicznie. Po to, żeby zmusić tych sojuszników w offshore balancingu do zwiększenia swojego własnego ciężaru gondukowego, żeby łatwiej nas instrumentalizować i aktywności. I będzie na rękę Amerykanom rozmiękczać artykuł 5 wtedy. Jego znaczenie będą słowa o minor incursions, będzie nowa definicja, co to jest kinetyczna wojna.
Tu jeszcze o kwestii Ukrainy trzeba by w to wpisać.
Tak, i to będzie moim zdaniem, no to też się musimy przygotowywać. Może być to szokiem dla naszych ekspertów i dla naszej opinii publicznej świata politycznego. A druga rzecz jest taka, i to też jak gdyby może być szokujące, że no, modele pokazują, przynajmniej ja tak uważam, że pokazują gier decyzyjnych, że gdyby Amerykanie przejdą na offshore balancing, ale głównym, wiadomo, celem ich polityki będzie to, żeby Chiny nie stały się hegemonem Eurazji, to wówczas Rosjanie poczują, że Amerykanie zeszli im z naciskania i wtedy w priorytetyzacji rosyjskiej polityki zagranicznej okaże się, że zaczyna coraz bardziej odczuwalne być zmartwienie, że Rosja się wasalizuje względem Chin w obrocie handlowym i tak dalej. I to może stworzyć manewrowość między Ameryką a Rosją. Czyli paradoksalnie zejście na offshore balancing zgrane z rozmiękczaniem artykułu 5 i z rozmontowywaniem tak naprawdę prymatu może zwiększyć też wspólną manewrowość Rosji i polityki potencjalnie antychińskiej rosyjsko-amerykańskiej. I tu, kierując się naszym interesem, naszą strategią wojskową, na przykład w procesie dowodzenia, kierowania, namierzania, sensoringu i tak dalej, musimy sobie zdawać z tego sprawę, jeżeli chcemy być podmiotem gry międzynarodowej, a nie przedmiotem. Te dwie obserwacje, którymi chciałem się podzielić, są moim zdaniem absolutnie na dzisiaj, w godzinie 2023, szokujące, dlatego że nasza opinia publiczna jest całkowicie przekonana i jak widzicie, jakie są dyskusje u nas, że artykuł 5 jest żelazny, prawda, i tak dalej.
Wiesz,
tak dalej.
Przy czym Jacek, w każdym scenariuszu, z wyjątkiem tego, że cofamy się w czasie do 1999 roku, Polska musi mieć zdolność kontroli eskalacji, nawet jeżeli tak, Stany utrzymałyby tak, prymat, tak?
Tak, też wtedy tak. I przy protokole proporcjonalności, tak, nawet przy prymacie, tak jak Izrael w Gazie, wiesz, przy całym zachowaniu proporcji.
I pamiętaj, jak wpłynęła chęć USA, żelazna wola kontroli eskalacji na Ukrainie, na tak, zdolność prowadzenia działań wojennych.
Tak, 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 zdecydowanie, tak, tak.
Ale to niezależnie od tego, czy, bo mówimy nawet o wyższych, najwyższych szczeblach drabiny, tak, tej słynnej, ale w przypadku całkowitego odejścia, tak, offshore balancingu pełnego, kiedy Stanów tu nie będzie, bo nie będzie miała, tak, nie będzie uzasadnienia, ale nawet w Stanach pośrednich, absolutnie nie możemy dopuścić do tego, żeby negocjacje statusu odbywały się ponad naszymi głowami. A tak będzie, jeżeli nie będziemy mieli zdolności wyeskalowania konfliktu tak, samodzielnie.
Samodzielnego. W każdym, czyli w prymacie i w selekcji i tym bardziej.
Tak. Tu jeszcze odwołam się na chwilę do tego, co powiedział Marek też na temat Sojuszu Północnoatlantyckiego. My postrzegamy NATO, czy ono jest tak postrzegane w dyskursie publicznym jako sojusz polityczno-wojskowy. Musimy mieć świadomość, że ta ewolucja NATO, która nastąpiła w ostatnich latach, wskazuje, że NATO jest coraz bardziej sojuszem politycznym, a coraz mniej jednak wojskowym. Mamy szereg formatów, i to jest też już drugi komentarz co do tego, co powiedział Marek, takich elastycznych, które działają częściowo w ramach NATO, jak na przykład Bukaresztańska Dziewiątka, czy właśnie sformułowany przez Brytyjczyków kilka lat temu Joint Expeditionary Force. To jest właśnie grupa państw, która częściowo składała się z państw NATO, a jeszcze do niedawna częściowo z państw spoza NATO, bo tam przecież była również i Finlandia, i Szwecja, tak? I Wielka Brytania była tym państwem ramowym. To była właśnie taka elastyczna grupa, która ćwiczyła, razem przygotowywała się do ewentualnych operacji w tym północnym obszarze państw sojuszu. I to jest między innymi, to pokazuje, w jakim kierunku mogą zmierzać, tak, różnego rodzaju formaty, czy też formy współpracy między sojusznikami w ramach NATO, ponieważ oni wszyscy dostrzegają, że ta duża, wielka formuła zbiurokratyzowana, która ma jakieś swoje określone procedury i tak dalej, po prostu jest coraz mniej nadaje się do tego, żeby szybko reagować w bardzo dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. I w tym kierunku faktycznie nawet samo NATO może podążać. To jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem podkreślić. Mianowicie ostatnie dwa szczyty sojuszu i w Madrycie, i ten ostatni wileński, gdzie zaktualizowano plany regionalne, które zakładają, że zostały do poszczególnych określonych obszarów przyporządkowane konkretne siły państw sojuszu, to są pewne markery, które będą wskazywały, czy te państwa, które muszą wystawić konkretne siły i konkretne zdolności, będą w stanie to zrobić. A jeżeli nie będą w stanie tego zrobić, to będzie to oznaczało, no właśnie, że NATO nie wykonuje tej swojej podstawowej funkcji. I to tylko i wyłącznie moim zdaniem przyspieszy przejście właśnie w kierunku mniejszych, bardziej elastycznych, mniej sformułowanych koalicji, które będą tutaj funkcjonowały, które będą miały przede wszystkim jednak charakter regionalny, bo to państwa w regionie będą miały mniej więcej spójną percepcję zagrożeń. I jeszcze ostatnie słowo a propos tego wymiaru, można powiedzieć, unijnego. Jeżeli ta wizja, no, zakładając, że ona może się gdzieś tam zmaterializować, ta wizja niemiecka, takiej pogłębionej federalizacji, po to, żeby uzyskać większą kontrolę nad sprawczością państw peryferyjnych, żeby móc negocjować ewentualnie z Rosją pokój kosztem tych państw. Wydaje mi się, że gdyby do tego doszło, w praktyce jednak doprowadziłoby to bardzo szybko do załamania się tej formuły, bo cokolwiek byśmy nie powiedzieli, trudno mi sobie wyobrazić, że Niemcy mogą wynegocjować z Rosjanami coś kosztem Finlandii, że Finlandia by się na to zgodziła. Oczywiście możemy mówić o lewarach finansowych i tak dalej, ale wchodzimy dzisiaj w czasy takie, gdzie ostatecznie jednak będzie decydowała siła wojskowa i to ona będzie tym czynnikiem, który ostatecznie będzie przeważał nad tym, czy ja będę w stanie coś wymusić na moim przeciwniku, czy nawet
Finlandii nawet partnerze. Nie,
Niemcy tych sił zbrojnych nie mają.
Może na Finlandii nie, ale na Polsce pytanie, czy gdy nie zreformujemy system odporności państwa, tak jak my chcemy w Warszawie, i wojska, tak jak my chcemy w Warszawie, czy nie będzie jednak łatwo, no, pod ciężarem obiektywnych faktów wymusić na nas jednak takie, a nie inne zachowania. Tak?
Szczególnie, że jesteśmy w innym miejscu.
Niż Finlandia, która jest na obocznym peryferii.
Finlandia to jeszcze pół biedy, bo Finlandia ma własne zdolności, ma zupełnie inny system odpornościowy, znacznie lepiej skonstruowany niż to jest w przypadku Polski. No ale mamy do czynienia z państwami bałtyckimi, tak, które są po prostu i gorzej położone, i demograficznie słabsze, w związku z tym wojskowo słabsze, mające, tak jak w przypadku Łotwy, również znaczący udział ludności nie tylko rosyjskojęzycznej, ale wprost rosyjskiej, bo tam przecież niemała część tych ludzi nie ma paszportów łotewskich jeszcze. Więc tutaj jest możliwa bardzo różna, kreślenie różnych scenariuszy. Tu należałoby zadać pytanie, co jest celem Federacji Rosyjskiej. Bo u nas mam wrażenie, że często się myśli w takich uproszczonych kategoriach aneksji terytorialnych. Podczas gdy tu w gruncie rzeczy nie chodzi o aneksje terytorialne. One mogą mieć miejsce, ja nie twierdzę, że nie, ale tu chodzi o zbudowanie pewnego zróżnicowanego systemu bezpieczeństwa, gdzie część państw formalnie natowskich znajdowałoby się w gorszym systemie, byłyby objęte słabszymi gwarancjami albo w ogóle bez gwarancji, miałyby mniejszą swobodę podejmowania decyzji w sprawach dla siebie kluczowych. Ale jeśli mówimy o federalizacji, to taka jest w istocie idea federalizacji, że znacząca część kompetencji do decydowania przenoszone są na inne podmioty. W związku z tym mamy paradoksalną wspólnotę interesów. O innych znakach ideowych i być może o innej temperaturze uczuć. Natomiast jeżeli Rosja chce uzyskać sytuację, że państwa Europy Środkowej nie decydują same o sobie, a w związku z tym muszą poddawać się różnym presjom o różnych wektorach, między innymi sąsiadów, to w tej koncepcji federalizacyjnej niemieckiej w gruncie rzeczy istota jest taka sama. Też państwa Europy nie decydują o sobie, więc w tym sensie znalezienie ewentualnej płaszczyzny kooperacji, współpracy i wspólnych interesów, jeszcze w sytuacji, kiedy Amerykanie albo są zaabsorbowani własnymi sprawami, albo w ogóle odchodzą w rejon Indo-Pacyfiku, byłoby znacznie, znacznie łatwiejsze. Więc w tym sensie, jeśli mówimy w ogóle o strategii wojskowej, to to jest, wydaje się, kluczem. Znaczy, kto będzie gdzie będzie centrum podejmowania decyzji? Kto będzie podejmował decyzje? W oparciu o jaką ocenę interesów? I to nie w sytuacji wybuchu wojny, tylko w sytuacji też
trwającego się konfliktu,
przygotowań do wojny, bo od tego zależy skuteczność polityki odstraszania. Jak się nie będziemy przygotowywać dzisiaj w adekwatny sposób do wojny, no to niestety przybliżamy szansę ewentualnego konfliktu.
I przyznajmy, że zarówno w sojuszu federacyjnym, o którym mówiłeś, nie będzie to u nas podejmowane, ale w scenariuszu dotychczas realizowanym, prymatu, a my armia pomocnicza, która będzie de facto armią główną, również nie my decydujemy. Ani o odpowiedzi, ani o odstraszaniu, ani o decydowaniu, ani o tym, czy widzimy, czy nie widzimy na wschodzie. A już
dlatego
ta
polityka
sił
jest
zbrania.
Tak trudna, bo ona by wymagała proaktywnej postawy, wymagałaby konstruowania pewnego aktywnego, nazwijmy to, subsojuszu w obrębie NATO, wiązania tych więzi regionalnych z nadzieją, że Amerykanie jakby nie będą w sposób otwarty przeciwnikami tego rodzaju rozwiązania, tylko że to się wpisze w tą strategię ich jakby zmiany priorytetów. Ale ta nadzieja nie jest wcale udowodnione.
Musieliby
z
nas widzieć kompetentnych graczy, co budowanie jako armii pomocniczej samo sobie zaprzecza temu. Niezrozumienie, mówiłem to w którymś z programie na przykładzie takiej marudnej ciotki w rodzinie, która nie rozumie, że się zmienił układ i teraz ona też musi coś włożyć. Więc nawet to odchodzenie w przypadku, gdy my źle reformujemy w złym kierunku i nie czytamy znaków na niebie, nie budzi stosunków, że jesteśmy kompetentni i tylko możemy być instrumentalizowani.
Przy czym oni mogą zaakceptować to, że jesteśmy kompetentni tylko wtedy, jeżeli będzie małe ryzyko, że wciągniemy ich w konflikt, tak?
Mogą
kiedy
zaakceptować między sobą w rozmowach, że jesteśmy kompetentni, natomiast nam tego nie przyznają, bo nie będą mogli nas instrumentalizować.
Tak, ale wtedy też nie mogą być związani, że na twardo muszą wchodzić w naszej obronie, rozumiem?
I teraz pytanie, jaką przyjąć strategię wojskową, żeby po pierwsze zmuszać Amerykanów do wkładania większego wysiłku w odstraszanie i negocjacje odstraszające, a z drugiej strony, żeby absolutnie nie mieli kontroli nad Wojskiem Polskim, jego zdolnościami i to jeszcze w proponowanej przez ciebie dwojakiej strategii, jeżeli chcemy być samodzielnym podmiotem, bo tutaj nie wiem, czy słuchacze sobie zdali sprawę, że to, co Albert zaproponował, to jest w ogóle rewolucja, bo w tej propozycji Alberta ja się was zasadniczo z nią zgadzam. Strategia aktywnej obrony, czyli też oddziaływania ogniowego i rajdowego na przeciwnika, na jego terytorium.
Ale w jakimś ograniczonym pasie, tak?
Jest już defensywną postawą, bo prawdziwą postawą, jeżeli mielibyśmy de facto realizować prawdziwą strategię wojskową dla państwa polskiego, prawda, dla wielkiej strategii, byłaby zdolność projekcji sił w Międzymorzu. De facto i wpływanie na sytuację na Białorusi, kontrola pewny, jakiś wpływ na kontrolę sytuacji politycznej na Białorusi przez demonstracje wojskowe, przez projekcje siły, kwestia pomocy Ukrainie potencjalnej, kwestia dyslokacji chociażby naszych sił powietrznych w Szwecji, Finlandii. Ja podam przykład, bo to, co Albert powiedział, przechodząc na chwilę, na większe konkrety, po to, żeby pokazać państwu, że w kolejnych odcinkach będziemy przechodzili jednak na te konkrety bardziej. Przedstawiając konkretne rozwiązania strategii wojskowej, przy strategii morskiej na przykład, tak? Musimy sobie najpierw zdefiniować, co chcemy osiągnąć w wojnie na morzu. No jeżeli mamy Szwecję i Finlandię po swojej stronie, to co? No ochrona wybrzeża, tak? No ochrona wybrzeża jest możliwa do zrealizowania z lądu w przypadku Polski i z powietrza, tak? Oraz ewentualnie zaminowania czegoś. Poza tym no ryzyko desantu jest niskie. W sytuacji funkcjonowania Szwecji i Finlandii na Bałtyku, de facto Bałtyk jest morzem zamkniętym dla floty rosyjskiej. Jest kwestia zamknięcia wyjścia z Cieśniny Fińskiej. To możemy zrealizować przy pomocy sojuszników i w zdolnościach sojuszniczych.
No to wymaga całego szeregu jednak
działań dyplomatycznych
też
i tak dalej.
Też odejścia od konwencji międzynarodowych, na przykład kwestii demilitaryzacji archipelagu alandzkiego.
Na przykład, ale Rosjanie odeszli od różnego rodzaju traktatów międzynarodowych
tak, ale
teraz.
Finowie jeszcze nie sygnalizują gotowości. Nie, mówię o tym, bo to wymaga bardzo aktywnej polityki zagranicznej na kierunku północnym. Ale w moim odczuciu przede wszystkim nam brakuje wiarygodności jako państwo w oczach sojuszników. To jest koszmar amerykański. No hipotetycznie wyobraźmy sobie, że Polska przekształca się w Izrael Wschodu. Z potencjałem wojskowym, zdolnościami oddziaływania takimi, jak ty, Albercie, zaznaczyłeś. Ja uważam, że to jest ten kierunek, który trzeba przyjąć. Albo Turcję, tylko że w Europie Środkowej. No tylko, że mając, tak powiedziałbym, nieobliczalne albo uchodzące za nieobliczalne elity władzy, no to to nie jest scenariusz pożądany przez naszych sojuszników, nie tylko w Berlinie, ale również i w Waszyngtonie. Tak. Dlatego, że jeszcze w przypadku Izraela można to tolerować, ponieważ oni mają słabych sąsiadów.
Nie ma wielkich mocarstw.
A my mamy mocarstwo nuklearne i to jest czynnik wielkiego ryzyka. Będzie odruchowy opór,
tak.
A Rosjanie będą wzmacniać te obawy. Będą kreować nasz wizerunek jako państwa niepoważnego, Polaków rusofobów, kierujących się emocjami, a nie racjonalną oceną.
To znaczy wydaje mi się, że w każdym układzie tego rodzaju przenegocjowanie swojego statusu, zmiana zasadnicza tego, czym się jest, wzbudza opór. Tak? To nigdy nie było proste. Oczywiście pamiętajmy, że cała ta dyskusja toczy się w zawieszeniu niedowierzania, tak? Bo jakby ignorujemy temat Eli, ale inaczej moglibyśmy zakończyć tę rozmowę po 5 minutach. Tak? Więc niezależnie od tego, jakie nasze elity są, to zawsze będzie trochę łamiąc palce, tak? Wykręcając ręce. Zmiana tego statusu nigdy nie... Nie wiem, może gdyby, ale z kolei gdyby Stany przeszły na offshore balancing, to nie jest to też dla nich specjalnie ważne, czy będziemy kompetentni, czy nie, tak?
Zależy, bo zobacz, jeżeli offshore balancing ich miałby polegać na tym, że budują to tripwire i w ogóle takie, wiesz, pole minowe dla Rosjan, to na przykład Amerykanie byli wtedy zainteresowani, żebyśmy mieli milionową armię, słabo wyposażoną i żeby zużywać w maszynce do mięsa nas.
Ale to jest bardziej selective engagement, to co mówisz.
Może.
To nie jest offshore balancing. Offshore nie ma uzasadnienia. Gadaliśmy, wracamy do tego. Nie ma uzasadnienia, jeśli Stany rezygnują, węziej definiują swoje interesy, to nie mają żadnego interesu, żeby w ogóle w jakikolwiek sposób być tu zaangażowane, dopóki ktoś nie dominuje tej całej przestrzeni.
Oczywiście, to jest pełna racja, ale mogliby mieć pokusę używania naszej niekompetentnej armii, która za to zużywa, wiesz,
w drodze do offshore balancingu.
I to też jest niebezpieczeństwo, że nie możemy Amerykanom dać takiego łatwego klucza przez wielką rozbudowę armii i po prostu wszystko łachamy i się zużywamy, bo my musimy trzymać klucze, czy my na przykład prowadzimy wojnę 2 dni, czy tydzień, czy się poddajemy, czy nie, a nie Amerykanie mają ten klucz.
Tylko problem polega na tym, że nam jest łatwiej powiedzieć, czego nie powinniśmy zrobić, od tego, co powinniśmy zrobić i jak to zrobić.
Zwłaszcza jak to zrobić. Będzie trudne. No, spróbujemy.
Modelowo trzeba, dużo o tym mówimy i piszemy o konieczności współpracy na kierunku północ-południe. No, ale na przykład jak się weźmie analizy Finów, choćby z Fińskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, oni trzeźwo oceniając zdolności Europy w zakresie obronności, jednak widzieliby jako modelowe rozwiązanie pewną pogłębioną współpracę polsko-niemiecką, bo to ich zdaniem rozwiązuje obydwa te problemy, czyli problem wiarygodności. Sama Polska nie jest wiarygodna, a jeszcze na dodatek Polska skonfliktowana, czy w jakimś sporze z Niemcami jest jeszcze mniej wiarygodna. I problem potencjału, który w przypadku Polski też nie jest tym potencjałem wystarczającym. I na tym polega też trochę problem, tylko go delikatnie sygnalizuję, że my mamy skłonność widzieć w Polsce gracza takiego, który jest takim elementem jakby budowania systemu, bez którego nie można zbudować systemu bezpieczeństwa w Europie Środkowej. Jest takim stworzeniem bezpieczeństwa. Do pewnego stopnia tak jest, chociaż to jest potencjalność. Ale wydaje mi się, że nasi sojusznicy, czy nasi partnerzy z NATO i z Unii Europejskiej wcale tak Polski nie postrzegają.
Oczywiście,
jak
masz rację.
Się zobaczy na politykę Bałtów, czy politykę Skandynawów, Rumunów, są zupełnie inne oceny.
Pozwólcie, bo ja to doświadczałem też właśnie w relacjach, nawet na grach wojennych z nimi. I Amerykańcy przychodzili i mówili mi, że Szwedzi mówią, Boże, gdyby Polacy wiedzieli, jacy są ważni, to by w ogóle tak nie postępowali. Wydaje mi się, że jest to brak zrozumienia doniosłości własnego położenia i własnej roli. poprzez to już odbywaliśmy tę dyskusję, jak wyglądało to ostatnie 30 lat, adopcji strategicznej, elit, doboru i tak dalej. I pytanie, czy ten moment, o którym my mówimy, spowoduje, że my zruszymy z kopyta. No to jest oczywiście ten moment, tylko nie chciałbym w tej rozmowie dyskutować o jakości elit, tylko że to nasze niedoważenie wynika również z tego, jak wyglądają interakcje systemu politycznego naszego z fińskim, szwedzkim i tak dalej.
Jeszcze to,
co... My nawet jesteśmy trochę opóźnieni w porównaniu z tym, o czym już Niemcy zaczynają rozmawiać. Nie wiem, Boris Pistorius niedawno powiedział, że być może Niemcy powinni przyjąć model szwedzki, jeśli chodzi o system obrony. A przypominam, że tam jest powszechna służba wojskowa. Nie o to chodzi, tylko że nie wszyscy są powoływani.
Selective engagement.
Tak. Nie chcę wchodzić na konik z powszechnej służby wojskowej. Ja mówię tylko o pewnej świadomości wagi problemów. Mhm. Nasze elity nawet...
Wrócimy, być może w kolejnym odcinku wrócimy, bo będziemy szczegółowo i rozważymy w armia zawodowa, armia powszechna, jakie są plusy, minusy. Wydaje mi się, że to też debata zasługuje na to, żeby się odbyła.
Jak Marku, jak z tego twojego opisu, który przedstawiałeś, wydaje mi się, że jest jeszcze jeden jego element. Tego, jak my siebie postrzegamy. Postrzegamy się jako siłę stabilizującą, czy tak mówiąc ogólnie, tak, w jakimś tam całej chmurze wartości, jako już dobra, stabilizująca i tak dalej. Natomiast Polska ma duży potencjał, tak naprawdę jest bardziej prawdopodobnie być siłą, która destabilizuje potencjalny porządek międzynarodowy, szczególnie w jego wymiarze gospodarczym, tak? Jeżeli mówimy o skomunikowaniu Eurazji za pomocą ekosystemu rozwiązań. I to jest o tyle ważne, że być może powinniśmy bardziej zaakceptować i zdać sobie sprawę, że pewne korzyści mogą płynąć dla nas z tego, że będziemy przedstawiać się jako siła, podobnie jak Rosja teraz, która może aktywnie destabilizować ten porządek, w związku z czym nasze cele i nasze, znaczy no tak, nasze cele polityczne powinny być brane pod uwagę. To jeżeli mówimy już
na
o
kierunku
tym,
niemieckim i amerykańskim, które są inne, a jednocześnie nie chcą dać nam zmienić status.
Tak, i wtedy możemy, i to mówię o mniej ambitnej wersji rzeczywistości, gdzie nie tworzymy
narzędzia, tak?
Gdzie nie tworzymy tak centrum siły, tylko nasz status jest negocjowany, tak? Natomiast możemy być bardzo upierdliwi, jeżeli pewne nasze interesy nie będą brane pod uwagę, tak?
Ale to, czy możemy być dokuczliwi, czy nie będziemy, to wszystko zależy od tego, czy jesteśmy zdolni jako państwo do prowadzenia suwerennej polityki o charakterze strategicznym, a nie doraźnym. I to dotyczy nie tylko kierunku północnego i bałtyckiego, to dotyczy też relacji z Ukrainą.
Tak.
W moim odczuciu mamy regres, a nie progres w tym obszarze. Moglibyśmy długo o tym rozmawiać. A nawet powiedziałbym, że tak jak ja odczytuję nastawienie opinii publicznej, to jest nawet pewna niechęć do myślenia w kategoriach strategicznych. No bo niechęć, bo myślenie strategiczne nie może zakładać sytuacji win-win. Nie zawsze wygrywamy. Musimy też być w stanie coś zainwestować.
I zawsze funkcja czasu oczywiście.
I jest oczywiście też funkcja czasu. I to, i to są dość zasadnicze wyzwania, które chyba są jednak związane ze stanem świadomości i z tym, jak Polacy postrzegają własne państwo.
Zwróćmy też uwagę, jak patrzymy na Białoruś. No, Białoruś zupełnie nam zniknęła z radaru po 2020 roku. I mimo tego, że gdzieś pojawia się od czasu do czasu w debacie publicznej to, że sprawa Białorusi wróci, tak, że bez uregulowania statusu Białorusi no nie będzie jakiejś nowej architektury bezpieczeństwa w regionie, no to co do zasady nie widzimy tego, żeby jakiekolwiek ruchy na tym kierunku, nawet właśnie wybiegające w przyszłość w kategoriach strategicznych były w Polsce podejmowane, a przecież w Polsce mamy całkiem dużą mniejszość białoruską. Mamy również jakieś struktury, które funkcjonują tutaj polityczne, co samo w sobie daje pewien dobry punkt wyjścia do tego, żeby taką politykę na tym kierunku właśnie projektować. Więc nawet to już nie jest tylko kwestia Ukrainy, ale też kwestia Białorusi. I jest istotne zagrożenie, że kiedy ta sprawa powróci, no my po prostu nie będziemy do tego należycie przygotowani.
Na pewno porozmawiamy sobie pewnie w przyszłym programie na kierunku ukraińskim, białoruskim, strategii aktywnej obrony i inne rzeczy, tak? Też strategia morska i porozmawiamy sobie szczegółowo, obiecujemy państwu to. Natomiast czy możemy jakby wyciągnąć wnioski ogólne z tego, co powiedzieliśmy dotychczasowo w kierunku europejskim, prawda? No bo wydaje mi się, że dobrze opisaliśmy temat tego kierunku amerykańskiego. To znaczy, w jakim kierunku pójść powinno nasze myślenie i reforma po to, żeby w czasach chaosu najlepiej na tym wyjść w kontekście amerykańskim. W kontekście europejskim, rozumiem, Marku, zasugerowałeś, że tak naprawdę niemiecki pomysł na Federację Europejską tak naprawdę podcina nam skrzydła de facto, bo eliminuje cel tej polityki, nawet celem polityki, jeżeli jest reforma wojska, po to, żeby nie dać się zmajoryzować w rozgrywce wielkich i koncesji, więc tu nie ma nadziei. Nadzieją jest ewentualnie regionalna historia północ-południe, Ukraina, Szwecja, Finlandia, prawda? I tutaj czy możemy tutaj się zgodzić z tym, że to jest przestrzeń, którą powinniśmy rozgrywać po to, żeby budować zdolności. Na konkretnych rzeczach, na przykład bilateralne porozumienia ze Szwedami stacjonowania sił powietrznych RP w Szwecji na wypadek wojny albo w ogóle na ćwiczeniach. I w drugą stronę tak samo, żeby Szwedzi stacjonowali u nas. Rozproszenie, tak? Ćwiczenie naszych samolotów, w tym tych, które będą kolejne wchodzić nowej generacji, z baz szwedzkich, uderzania na cele morskie, prawda, na kierunku w Zatoce Fińskiej. Ewentualne penetrowanie przestrzeni powietrznej.
Ćwiczenia naszej obrony przeciwlotniczej, na przykład Psków, na Saremie,
Petersburg,
tak?
Ćwiczenie oczywiście na Saremie. Wymiana, prawda, interoperacyjność na tym kierunku. To jest, wydaje się, temat łatwiejszy, aczkolwiek ten z Szwedami, Szwinami, aczkolwiek i tak terra incognita w mapach mentalnych naszej klasy politycznej, które ewentualnie Niemcy, Amerykanie, prawda, ta oś wschód-zachód. Podczas gdy Szwedzi absolutnie dają nam niesamowite możliwości, jak chociażby właśnie mnóstwo lotnisk i baz, potężne siły powietrzne szwedzkie, które będą panować na Bałtyku. Jeżeli sobie zdamy sprawę również, że Amerykanie będą, gdyby wybuchła wojna nawet w ramach prymatu amerykańskiego na Bałtyku, to Amerykanie będą delegować, ich marynarka nie wpłynie na Bałtyk. Oni będą delegować zadania nawet dla Holendrów, Niemców, Szwedów, Finów tutaj. Więc nawet w czasach pokoju, pewne odstraszanie, demonstracje są kluczowe na tym kierunku. Ogromnym tematem jest kwestia Ukrainy i ewentualnego wiązania się z nią porozumieniami, które by dawały odstraszający jakiś efekt. To jest oddzielny wielki temat. Nie wiem, czy dzisiaj porozmawiamy, czy kolejno. Oddzielnym wielkim tematem jest rodzaj projekcji siły wojskowej wpływów, o którym Albert mówił, poprzez tak Lisowczycy, nasza wersja oczywiście szkolenia Armii Białoruskiej Demokratycznej, prawda? I jest kwestia oczywiście w wypadku, gdyby doszło do czegoś na Ukrainie niekorzystnego, czyli jakiegoś krzywego rozejmu, implozji państwa, jak zagospodarować potencjał wojskowy upadającego państwa ukraińskiego na rzecz Rzeczpospolitej, tak? To są tematy oczywiście, które poruszymy. Natomiast czy możemy się zgodzić z tym, że temat amerykański mamy zaadresowany, musimy się liczyć z tym, że prymatu nie będzie i po to reformować system odporności wojskowy państwa, co jest rewolucją kopernikańską w kontekście odchodzącego ministra obrony narodowej, tych zakupów i jak to się kształtuje o tym, że Amerykanie cały czas. I czy możemy również odhaczyć temat Armii Europejskiej, systemu bezpieczeństwa europejskiego, że plan federalizujący da nam bezpieczeństwo. Czy nie? Czy są jakieś niuanse jeszcze, no, Marku?
Jeśli chodzi o wątek amerykański, to te scenariusze negatywne niestety przeważają, więc musimy założyć, że Amerykanie w ten czy w inny sposób będą odchodzić od strategii prymatu na rzecz, no właśnie, jakiegoś innego być może zaangażowania albo zupełnego odejścia w takim scenariuszu zupełnie katastrofalnym. Natomiast tak czy inaczej, pod ten scenariusz na pewno trzeba się po prostu przygotowywać. Zresztą nawet Amerykanie, nawet ta część amerykańskich elit politycznych, która chciałaby utrzymać prymat, ona też nawołuje do tego, żeby sojusznicy brali coraz większy ciężar odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo na swoje barki. W związku z tym, tak czy inaczej, my musimy pójść w kierunku znacznie większej samodzielności, jeśli chodzi o kwestie obronności. Jeśli chodzi o wątek europejski, wydaje mi się tutaj, że próba forsowania tej koncepcji, która jest dziś formułowana w Berlinie, ona się najprawdopodobniej zakończy niepowodzeniem. No i wspominanym już zresztą przeze mnie kilkukrotnie w innych nagraniach możliwym buntem peryferii, tak? Czyli tych, można powiedzieć, marchi Unii Europejskiej, które no, ponoszą już teraz nieproporcjonalnie większe ciężary w związku z właśnie presją migracyjną, która jest przecież od południa po północ, przecież nawet Finlandia już dzisiaj przez nas wspominana też się zmaga z tym problemem, po kwestie związane z obronnością. W związku z tym te państwa zaczną siłą rzeczy dostrzegać ten fakt i będą podejmowały działania uniemożliwiające państwom rdzenia narzucanie ich woli. No i to jest jakaś szansa. To jest jakaś szansa, którą moim zdaniem my powinniśmy też wykorzystać i zacząć też wokół tych kwestii budować grupy robocze w istniejących formatach lub nowych formatach w regionie, no, gdzie może się wykuwać jakaś wspólna polityka, no bo istnieje ten wspólny mianownik, tak, jeśli chodzi o kwestie zagrożenia czy pojmowania zagrożenia ze strony Rosji. Więc w tych wszystkich negatywnych scenariuszach, o których tutaj często mówimy, no jest gdzieś ten promień światła właśnie w postaci tego, że ta ewentualna nieudana federalizacja forsowana przez Berlin no może spowodować większą integrację tutaj w regionie.
Że to jest kilka obszarów. Ja bym zmierzając jakoś do konkluzji chciał powiedzieć. Znaczy, po pierwsze, politycznie trzeba zarzucić koncepcje, które nie rokują. Moim zdaniem...
Bo to jest ten czas, czy w ogóle? Tak,
bo to jest ten czas i musimy też patrzeć na ekonomię siły i środków. Nie mamy nieograniczonych zasobów. Niewolnicze trzymanie się koncepcji, która nie rokuje, a taką jest moim zdaniem koncepcja Trójmorza, dlatego, że są rozbieżne interesy, to już w sposób dość wyraźny państw, szczególnie południowej części Europy, jest stratą czasu i energii społecznej. Powinniśmy myśleć o koncepcji międzymorza, która w gruncie rzeczy sprowadza się do próby włączenia Ukrainy do wspólnego systemu bezpieczeństwa i budowania wokół tego jakiejś koalicji chętnych. Być może ta koalicja chętnych nie będzie się bardzo różniła od tej koalicji, która dzisiaj tworzy Międzymorze, ale trudno sobie wyobrazić, czy na przykład, nie wiem, z Chorwacją lub Węgrami jesteśmy w stanie zbudować jakiś wydolny system wojskowy. Ja bym na Bałkanach, Rumunia i Bułgaria, oni mają też zupełnie inne interesy. Z oczywistych względów są zainteresowani bezpieczeństwem na Morzu Czarnym. Ta sytuacja jest jeszcze gorsza z ich perspektywy niż w Europie Środkowej. Więc w tym sensie to jest jakby pierwszy element. Znaczy nie gonić za mrzonkami. Po drugie, absolutnie priorytetowym jest ten kierunek, nazwijmy go północnym, czyli operowanie w basenie Morza Bałtyckiego, zarówno z Bałtami, jak i ze Skandynawami. To wydaje mi się politycznie niezwykle ważne. Po trzecie, trzeba zrezygnować z takiego tabu NATO. To nie znaczy, żeby trzeba powiedzieć, że NATO nie istnieje i nie gwarantuje bezpieczeństwa, tylko trzeba mieć zdolność do aktywnej budowy koalicji chętnych w obrębie NATO, nawet jeżeli będzie wywoływało to sprzeciw naszych niektórych partnerów. W wymiarze wojskowym trzeba działać na rzecz zwiększenia świadomości sytuacyjnej o charakterze regionalnym. Nie wiem, CSBA liczyło tę koncepcję, czy przedstawiło tę koncepcję Deterrence by Deception. Oni wyliczali na 900 milionów dolarów koszt zbudowania takiego systemu jakby stałego monitorowania sytuacji na całej wschodniej flance. To nie są jakieś pieniądze, które państwa tego regionu nie byłyby w stanie wyłożyć i zorganizować taki system, nawet jeżeli Amerykanie nie byliby bardzo szczęśliwi, że my mamy ten autonomiczny system.
Jest też know-how w regionie, bo też my mamy taką tendencję do postrzegania naszego regionu jako właśnie takiego zapóźnionego, też często technologicznie, ale biorąc pod uwagę kompetencje, które są nawet w Polsce, ale także przecież w Estonii, która...
Również i sektor kosmiczny.
Właśnie, Estonia notabene jest przecież postrzegana jako Hongkong Europy. Jest jednym z najbardziej ucyfrowionych państw, jeśli chodzi też o kwestie administracji publicznej i tak dalej. Więc my mamy tu w regionie kompetencje, które mogą nam dać właśnie tą podstawę do pozyskania tych zdolności, o których ty mówiłeś.
No zgoda. I mamy całą masę różnych jakby bardzo już konkretnych spraw związanych z ewentualnym przesunięciem zainteresowania i zdolności wojskowych Ameryki w rejonie Indo-Pacyfiku. No jest na przykład kwestia zdolności do penetrowania rosyjskiej przestrzeni powietrznej przez samoloty państw regionu, co zakłada zdolność do tankowania w powietrzu, której Europa jest generalnie pozbawiona. Jest kwestia odpowiednio rozbudowanego arsenału sił rakietowych, bo trzeba umieć też niszczyć rosyjską rozbudowaną obronę przeciwlotniczą i mieć zdolność w ramach tej polityki aktywnej obrony do rażenia celów głęboko na tyłach Rosji. Więc w tym sensie to są pewne kierunki polityki inwestycyjnej. Ja mam zresztą świadomość, że my niektóre robimy, nie mówimy tego głośno. Nie wiem, ta współpraca w zakresie produkcji rakiet z Wielką Brytanią chyba idzie właśnie w tym kierunku. Tylko to wszystko jest za mało, za słabo i zbyt wolno. No to jest ten główny
jest też
problem.
Taki problem, że ta wizja, którą proponujesz, Marku, znaczy ja cały czas jestem, nie mam nic przeciwko maksymalistycznym ambicjom. Natomiast mówisz tu o próbie stworzenia jakiegoś organizmu, który w znaczący sposób utrudniałby utworzenie systemu wymiany handlowej na całej Eurazji, na przestrzeni całej Eurazji, który byłby, przyniósłby duże korzyści gospodarcze nie tylko wielu krajom zachodniej Europy, Niemcom czy Francji, nie tylko byłby przydatny dla Rosji, nie tylko byłby przydatny dla Chin, ale też dla szeregu innych państw, w tym globalnego południa. I w tym sensie, o ile można wyobrazić sobie, że byłoby to w interesie państw bałtyckich i Ukrainy, gdyby Białoruś miała coś do powiedzenia, to pewnie też, to jest częściowo nasza wina, że nie ma. Ale już na przykład sądzę, że Skandynawowie postawieni w obliczu egzystencjalnego zagrożenia. Pamiętajmy, jak sądzę, gdyby Rosja zdołała zneutralizować Ukrainę natychmiast, nie byłoby mowy o Szwecji i Finlandii w NATO. To wydarzyło się dlatego, że Rosja była jednocześnie agresywna i słaba, co jest dość niebezpieczną mieszanką, o czym my też się przekonaliśmy jako Polska. I w tym sensie ten wariant będzie naprawdę trudny do zrealizowania, bo i obiektywnie też stoimy przed systemem gospodarczym, który byłby bardzo, niósłby ze sobą pozytywne skutki dla miliardów ludzi.
To jest też oddzielny temat, który zasugeruję. Otóż rzeczywiście w naszej debacie o bezpieczeństwie i tym takim, że stoimy u wrót, prawda, świata wolności, wartości i tak dalej, tak się czujemy, tą wysuniętą kasztelanią, rzeczywiście uchodzi nam z tego horyzontu. Za dużo jest o wojsku i za dużo jest o takim bezpieczeństwie sens stricto, a za mało jest o tym, że rzeczywiście, że ta Eurazja i Francja i Niemcy chcą się konsolidować. Takie były interesy. I musimy, nawet projektując reformę wojskowości, tak, zdawać sobie sprawę, że możemy działać wbrew
ogromnej grawitacji.
Wbrew ogromnej grawitacji. I chociaż to jak gdyby działanie wbrew ogromnej grawitacji nawet potencjalnie służy niepodległości państwa polskiego. Tylko, że to pokazuje, że
skalę wyzwania. Też zwróćmy uwagę, że jeżeli Europa, zwróćcie uwagę, jeżeli Europa, tak jak teraz, pogrąża się coraz bardziej w stanie nieistotności, prawda? Osuwa się, jest coraz starsza, coraz mniej zaawansowana technologicznie, coraz mniej innowacyjna. Jeżeli Europa chce powstrzymać ten proces, to naprawdę musi wziąć udział w tym projekcie, moim zdaniem. Tym skomunikowania Eurazji.
To już jest kwestia wielkiej strategii. Wydaje mi się,
że... Tu się nie do końca zgodzę z Albertem,
tak,
na tej nasprawie.
Ja też uważam, że nawet jeżeli ja się nie... Moje poglądy fluktuowały w tym zakresie, tak bym powiedział. Kiedyś myślałem, że jest to niezbędne, bo Amerykanie nie podejmą walki o prymat. Bo
ale podejmują go w zły sposób.
Ale podjęli.
Ale w zły sposób.
I ten zły sposób moim zdaniem prowadzi do wojny na zachodnim Pacyfiku w ciągu 2 lat. To jest inny temat, o którym dzisiaj nie będziemy pewnie rozmawiać. I kwestia akurat offshore balancingu jeszcze przyspieszy, bo to, co powiedziałem o tym, że stworzy warunki do potencjalnie podstawy rosyjsko-amerykańskiej, ale nie dlatego, że oni zaczną współpracować, ale Chińczycy zaczną myśleć i nie wierzyć w długoterminowe intencje rosyjskie i zatem będą chcieli przetestować systema prymatu amerykańskiego tym prędzej. Paradoksalnie offshore balancing, tranzycja w kierunku offshore balancingu moim zdaniem prowadzi nas szybciej do wojny, ale to jest temat na zachodnim Pacyfiku. Ale to jest oddzielny temat. Do polskiej strategii wojskowej chciałbym zadać następujące pytanie wam. No bo Colin Gray zawsze pisał, i pamiętam, dużo mnie to nauczyło, że państwo, robiąc reformę wojskową, nie przygotowuje się do wszystkich możliwych wojen.
Tylko to Fryderyk Wielki już
tylko
tak
wyznacza
mówił.
Przeciwnik, patrzy, jaki jest jego przeciwnik i wybiera scenariusz polityczny, bo to polityka przecież, który byłby najbardziej dogodny do uzyskania tego celu politycznego przez przeciwnika. I tak kształtujemy swój system odporności, deterrence, odstraszania oraz wojny, system wojny, żeby uniemożliwić osiągnięcie tego najdogodniejszego scenariusza politycznego dla przeciwnika. I ja bym się tego trzymał, bo to działa rzeczywiście. Mamy Rosję, to oczywiste, i scenariusz, rozumiem, majoryzacji państwa polskiego, jakieś demonstracje wojskowe, albo właściwie was bym pytał, do jakiej wojny?
To jest właśnie pytanie o cele polityczne i strategiczne Federacji Rosyjskiej. Wojny? Przed rosyjską inwazją na Ukrainę mieliśmy słynne memorandum Ławrowa, gdzie te cele zostały zarysowane w ostatnim czasie i one dotyczyły, no właśnie Ukraina była tylko elementem, ale one przede wszystkim dotyczyły Europy Środkowo-Wschodniej jako takiej. Wypchnięcia NATO de facto na zachód od Odry. W ostatnich przecież tygodniach, to też Marek tutaj już kilkukrotnie w innych miejscach podkreślał, strona rosyjska właściwie stwierdziła, że te żądania, one są już nieaktualne i dziś można domniemywać, że tak naprawdę Rosja te cele ma dużo, dużo, dużo bardziej, czy gdzieś tam szerzej zakrojone. To, co możemy, myślę, powiedzieć i myślę, że co do tego się zgodzimy, to, że Rosja chciałaby wrócić do, że celem Rosji jest powrót do europejskiej gry z innymi największymi państwami starego kontynentu. No i próba stworzenia właśnie jakiegoś takiego kondominium mocarstw, które funkcjonuje w ramach jakiejś mniej więcej określonej strefy wpływów, bo w takim systemie Rosja historycznie najlepiej się odnajdywała i najlepiej zabezpieczała swoje interesy, bo ten system dawał jeszcze Rosji jedną ważną, kluczową rzecz, mianowicie dostęp do finansów z Zachodu. Dostęp do tamtych rynków i w związku z tym to było istotnym bodźcem do dalszego rozwoju, do dalszej modernizacji. No w tej chwili Rosja tego nie ma. W związku z tym, biorąc to pod uwagę, jeżeli się co do tego zgodzimy, musimy się zastanowić, co Rosja mogłaby w związku z tym zrobić, żeby ten cel zrealizować. No i tutaj pojawia się na przykład scenariusz taki, czy w momencie, kiedy Amerykanie podejmą już wyraźne kroki w kierunku ewolucji czy zmiany swojej polityki bezpieczeństwa i będą przechodzić w kierunku właśnie tego, nie wiem, selective engagement czy też offshore balancingu. Czy Rosjanie, wykorzystując ten moment, na przykład prowokując jakiś konflikt, nawet działania poniżej progu otwartej wojny na Łotwie i osiągając tam jakieś swoje cele operacyjne, no nie wyślą właśnie takiego bezpośredniego sygnału co do tego, że gwarancje amerykańskie nie działają, w związku z tym musimy rozmawiać już o nowym systemie.
To w ogóle nie chodzi o wojnę.
W gronie naszym jest Marek Budzisz, autor wielu książek o strategii o Rosji. Ja pozwolę się wypowiedzieć, co ja myślę na ten temat. Znaczy, przede wszystkim wydaje mi się, że powinniśmy ten aspekt głębi strategiczny, który jest kluczowy. Można demonizować Rosję, ile się chce, ale to trudno się jej dziwić z jej historycznego doświadczenia, że postrzega obecność nie tylko niepodległych państw, ale też państw znajdujących się w ramach struktur sojuszniczych Stanów Zjednoczonych za niebezpieczeństwo i będzie postrzegać tę sytuację za niebezpieczeństwo, dopóki Stany Zjednoczone przestaną być obecne w Europie Środkowo-Wschodniej. Więc muszą mieć głębię strategiczną, tak? Naturalną barierę do inwazji. To klasyka.
Znaczy to mówisz o dążeniach Rosji.
Tak, tak. Muszą w związku z tym muszą stać się elementem architektury bezpieczeństwa, co nie jest możliwe, dopóki w Europie obecne są Stany Zjednoczone. Po trzecie, to stworzy im możliwość wymiany handlowej, wznowienia wymiany handlowej z Unią Europejską, co z kolei ograniczy ich zależność od Chin, co musi pozostawać również ich w sferze ambicji. Tak? Nie mogą sobie pozwolić. Natomiast to sprawia, że jakiekolwiek porozumienie Stanów z Rosją teraz, w tym momencie, kiedy Ameryka daje coś Rosji w Europie, jest moim zdaniem trudne. To byłoby dopiero możliwe wtedy, gdyby pojawił się punkt tarcia pomiędzy Chinami a Rosją. Właśnie, tak samo jak odwrócony Nixon stał się
tak,
możliwy.
Chodzi o to, że nie pojawi się żadne porozumienie. Chodzi o to, że Chińczycy, jako racjonalny aktor, rozumiejąc, że Amerykanie odchodzą na offshore balancing, zrozumieją, że Rosjanie, działając racjonalnie, będą chcieli obniżyć poziom pogłębiającego się uzależnienia wobec Chin. I to docelowo kiedyś, nie wiadomo kiedy, wprowadzić czynnik czasu w powątpiewanie w intencje trwałego sojuszu Rosjan z Chinami. Czyli Chińczycy przestaną mieć pewność, że Rosjanie są zacementowani z nimi, bo długoterminowo czy średnioterminowo otworzy im się opcja jednak odwróconego Nixona. Nie, nie od razu, nie teraz. A to wprowadzi przekonanie, zwłaszcza jeżeli Amerykanie po Trump wygra wybory albo ktoś inny, wprowadzą twarde sankcje finansowe, odcięcie Chinom dolara na przykład. Twarde, takie na twardo. To w instrumentarium, które będą mieli Chińczycy, no co mogą ograniczyć, co mogą zrobić Chińczycy? Nie wysłać farmaceutyków do Stanów i tak dalej. Nie będą mieli takiego instrumentarium jak Amerykanie, a jednocześnie będą się bali, że średnio i długoterminowo Rosjanie mogą odejść.
Wiesz, zwróć uwagę,
w związku z tym będą dążyć do przesilenia na przykład kwarantanna wokół Tajwanu.
Możliwe, ale zwróć uwagę, że wszystkie te działania Stanów, które zmierzają do załamania globalizacji, w gruncie rzeczy w pewien sposób obsługują interes Chin, bo one będą tworzyły alternatywny
system. To prawda, do momentu, gdy nie zostaną odcięci na twardo dolara, z ryzykiem, że Rosjanie w dłuższym terminie, nie dzisiaj, nie jutro, mogą być zainteresowani, żeby też zmniejszyć zależność od Chin, zwłaszcza jak byłby świat sinocentryczny. To, tak, to Rosjanie są, no, wiesz, w głębokim
trochę
problemie.
Abstrahujemy te od wypowiedzi samych Rosjan na ten temat. Znaczy ta wizja, Albercie, o której ty powiedziałeś, to jest wizja pewnego ładu czy pewnej polityki rosyjskiej przed wybuchem wojny. Wojna w tym sensie zmieniła wiele w podejściu Rosjan, iż oni uważają, ubierając to w szaty tezy o kryzysie leadershipu czy przywództwa polityków Europy Zachodniej, że te społeczeństwa czy te przywódcy tych społeczeństw nie dojrzeli i nie mają świadomości swoich własnych interesów. Bo oni uważają, że to właśnie taki model, który opisałeś, on by w gruncie rzeczy działał na korzyść Europy. Po pierwsze, dawałby możliwości jakby wykorzystania zaplecza surowcowego, które daje im Rosja. Po drugie, dawał im możliwość też równoważenia w ramach pewnego wspólnego interesu rosyjsko-europejskiego, równoważenia rosnącej przewagi Chin. Dawałoby to też możliwość budowania takiej suwerenności strategicznej wobec Stanów Zjednoczonych, bo skutkiem tego rodzaju aliansu byłoby jednak wypchnięcie Ameryki z Europy. Tak. I oni w związku z tym, mam na myśli Rosjan, uważają, że w tym sensie te elity zachodnie nie dojrzały, bo nie rozumieją swojego własnego interesu. Dzisiaj ta optyka jest nieco inna, mianowicie to nie jest już optyka, tak ja to oceniam, porozumienia, no bo jeżeli ktoś nie rozumie, jaki jest jego interes, to też nie ma płaszczyzny porozumienia, tylko to jest optyka wymuszenia, czyli zbudowania szeregu wyzwań, bo to niekoniecznie musi mieć charakter wojny, który doprowadzi de facto do dezintegracji sojuszu zachodniego, tak to rozumiem. To znaczy sojusz zachodni pokaże swoją niewydolność. Osią tego sojuszu jest Pakt Północnoatlantycki, w związku z tym moim zdaniem działania rosyjskie będą zmierzały do udowodnienia, iż państwa peryferyjne czy graniczące z Rosją nie mogą liczyć na gwarancję bezpieczeństwa, ironclad, jak to mówi Biden i obecna administracja. Ale nie dlatego, żeby wywołać wojnę, ani też nawet nie dlatego, żeby dążyć do osiągnięcia tego celu za pośrednictwem wojny. To jest jeden z możliwych scenariuszy, ale wcale nie jedyny. Tylko żeby wymusić polityczną reorientację w stylu Orbana na Węgrzech.
Czyli bandwagoning, tak zwany.
Tak, albo w stylu Erdogana w Turcji, bo oni uważają, że jeżeli uda się narzucić pewną inną logikę myślenia Bałtom na przykład, czyli logikę myślenia, że oni na pewno przegrają, licząc na artykuł 5, a w związku z tym lepiej się ułożyć. To Rosjanie zawsze budują taką wizję potencjalnych korzyści. W tym artykule Miedwiediewa o Polsce też było dużo na temat tego, jak to Polska mogłaby się dobrze rozwijać, gdyby się z Rosją dogadała. Co prawda nie ma historycznych dowodów na poparcie tej tezy, ale oni budują taką wizję. W przypadku małych państw, gdzie to zagrożenie wojskowe jest duże, a własny potencjał jest na tyle mały, że gołym okiem widać, że oni nie będą w stanie zbudować tego oporu, to może zadziałać. I wtedy siłą faktu budujemy inną przestrzeń w Europie Środkowej. Nie dlatego, że wymuszamy NATO i Stanom Zjednoczonym wycofanie się z Europy, tylko dlatego, że mamy szereg państw w Europie Środkowej, które w ten czy w inny sposób lepiej lub gorzej współpracują z Rosjanami. No to dokonajmy takiego przeglądu. W Chorwacji Rosjanie mają swoje dość zaawansowane interesy, w Serbii to już w ogóle, w Czarnogórze, w Bośni to wszystko mają być państwa przyjęte do Unii, a niektóre jak Czarnogóra przecież są w NATO. Jeżeli do tego dojdzie Słowacja, jeżeli do tego dojdą wahający się Bałtowie, to ten obraz faktycznie się zmieni. I w tym sensie przez potęgowanie presji wielowymiarowej Rosjanie mogą chcieć rozmontować NATO. Z jakiego powodu? No jeżeli państwa europejskie zaczną uprawiać politykę tak, jakby NATO nie było i tak, jakby nie można było liczyć na artykuł 5, to cóż więcej Rosjanom trzeba? Wiadomo przecież dobrze, że artykuł 5 to nie są jakieś więzy, które automatycznie wymuszają pewnego rodzaju działanie. No Węgrzy nie podnoszą swoich wydatków na zbrojenia i mają w nosie kwestię 2%.
I żeby uświadomić też naszym widzom, że to nie jest zupełnie jakiś hipotetyczny, abstrakcyjny scenariusz, zwróćmy uwagę, jak kształtuje się sytuacja polityczna, wewnętrzna w szeregu państw Zachodu w Europie. Wystarczy popatrzeć na sondaże, jak rośnie alternatywa dla Niemiec.
To będzie 30% głosów i Niemcy skrajna, będą walczyć o demokrację we własnym kraju.
I skrajna lewica przecież, bo to też jest bardzo ciekawe zjawisko. Do głosu czy rosną w siłę partie skrajne, nie tylko skrajnie prawicowe, ale również skrajnie lewicowe. W ostatnich dniach powstała w Niemczech partia Sojusz Sary Wagenknecht, która jest skrajnie lewicową polityk i ona, no, tam istnieje szereg punktów spójnych z alternatywą dla Niemiec. Widzieliśmy, co ostatnio się stało, jeśli chodzi o wybory w Holandii. Rośnie poparcie dla narodowców we Francji. Zbliżają się też wybory do Parlamentu Europejskiego, które też będą pewnym barometrem i one również nam pokażą, w jaki sposób te partie, które, no właśnie, to co je łączy, to z jednej strony pewna niechęć do migracji, ale również to są partie, które mówią o tym, że koszty wojny dla ich społeczeństw są coraz większe, w związku z tym istnieje potrzeba, żeby, no właśnie, na nowo zupełnie rozwiązać tę sytuację, która ma miejsce, jeśli chodzi o wojnę ukraińsko-rosyjską. Także to,
i to już jest targowanie się interesami Europy Wschodniej, bo inaczej waga Ukrainy wygląda z perspektywy Warszawy, a inaczej wygląda z perspektywy Berlina, czy tam już nie mówię o Brukseli.
I to też nie chodzi o to, że te partie mogą dojść do władzy i tworzyć rządy. Bo ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale tam alternatywa dla Niemiec nie przekroczy jakiegoś tam szklanego sufitu. Chodzi o to, że pewien stopień poparcia dla tych partii będzie wymuszać na partiach głównego nurtu uwzględnianie postulatów tych skrajnych sił, bo nie będą mogli po prostu od nich abstrahować, bo będą zabiegali po prostu o głosy tych wyborców.
No i to jest to, o czym Putin, przepraszam, mówi, tak? Czyli system odpornościowy państwa i społeczeństwa, tak? My jesteśmy bardziej odporni, dłużej wytrzymamy. Zachód owszem jest bogatszy, ma większe PKB i większy poziom konsumpcji, ale w tej rozgrywce to niekoniecznie ten, kto jest zamożniejszy, musi dłużej wytrzymać.
Panowie, na koniec, będziemy oczywiście w kolejnym odcinku też rozmawiali o tym w jeszcze większych szczegółach. I wtedy zapytam was o Białoruś, Ukrainę, aktywną obronę, projekcje siły, strategię nuklearną, zwłaszcza w dobie prymatu, ale też przechodzenia z prymatu na offshore balancing. Spróbujemy sobie zasymulować, co Polska powinna robić w kontekście strategii nuklearnej. czego się spodziewamy, jeżeli prymat upadnie w kontekście proliferacji albo myślenia o proliferacji,
wiadomo,
nawet strategii nuklearnej.
Proliferacji.
Tak. Co, jak to zmieni, to też chciałbym podsymulować, żebyśmy o tym porozmawiali, ale zanim zakończymy dzisiaj, najważniejsza sprawa, bo wydaje mi się, że zarysowaliśmy tą osnowę geopolityczną, w której musimy to robić, w kierunek amerykański, europejski, prawda, regionalny, północ, południe, wschód, zachód, oczywiście plany rosyjskie, cele rosyjskie, ale teraz powiedzmy sobie zatem, podsumujmy, do jakiej wojny państwo polskie, jego nowe wojsko i nowy system odporności państwa powinien się przygotowywać? Kto pierwszy?
My musimy się po pierwsze przygotowywać do wzrostu presji rosyjskiej poniżej progu wojny kinetycznej. Mhm. To nasz komponent wojsk specjalnych musi
taki,
odgrywać...
To, co Hamas zrobił.
Tak, nasz komponent i to musi być działalność proaktywna. To warto na to...
Że musimy mieć rozpoznanie wywiad za granicą.
I musimy mieć też całą infrastrukturę prawną, która umożliwi aktywne działanie w okresie...
W pętlach decyzyjnych, tak, politycy
poprzedzającym ewentualny wybuch wojny, a nawet poprzedzającym ewentualny wzrost napięcia.
I gotowość polityczną, organizacyjną, budować tego, żeby wyprzedzająco tak działać.
Właśnie z tego powodu musimy rozbudować naszą świadomość sytuacyjną, żeby wiedzieć, co się dzieje we wszystkich obszarach zbierania informacji, również z sojusznikami, tak? Czyli od zdolności kosmicznych do zdolności, nie wiem, osobowych źródeł informacji. Musimy rozbudowywać te kluczowe segmenty, które dadzą nam możliwość aktywnych działań na głębokich tyłach przeciwnika. Ale nie po to, żeby się przygotowywać do wojny, która wybuchnie, tylko po to, żeby zwiększyć siłę naszego odstraszania.
Tak. A czy powinniśmy reagować ząb za ząb? Na twardo?
Ja uważam, że jeżeli zrealizujemy te działania, nie wejdziemy w tego rodzaju sekwencje działań.
A co z wyższymi szczeblami drabiny eskalacyjnej? Czyli jeżeli Rosjanie grożą nam oddziaływaniem na przykład na duże odległości pociskami manewrującymi, jak reagować na coś takiego, prawda? Bo to tworzy asymetrię, potencjał nierównowagi i inni mogą nas nakłaniać, żebyśmy nie eskalowali w żaden sposób. No, czy odpowiedzią jest, że powinniśmy mieć własne systemy i własne decyzje, które też możemy odpowiednio, adekwatnie reagować?
Ja muszę powiedzieć coś jeszcze, zanim przejdziemy do tego. W sposoby, w jaki mówicie, to za każdym razem wynika, że mimo wszystko jesteśmy ci dobrzy. Jak mówisz ząb za ząb, to mimo wszystko implikuje, że to tobie najpierw. Tak,
no, ale zapytałem o wyprzedzające działanie.
Ale wyprzedzające. Wyprzedzające to jest za działanie defensywne. Na koniec
strategicznie defensywne. Tak.
Nie mówię, że musimy to robić, ale musimy zaakceptować po raz kolejny, jak nie będzie prymatu, to spora część norm, które obowiązywały wcześniej, przestaje istnieć. I wtedy musimy nauczyć się myślenia, że to my jesteśmy stroną agresywną. Nie dlatego, że on zaraz nas zaatakuje, czy musimy to zrobić, tylko w ogóle zaakceptować, niekoniecznie to robić, ale musimy być gotowi na myślenie o tym, że to my atakujemy pierwsi, nawet nie sprowokowani.
Ja nie mam problemu.
Ja wiem, Marek jest, no nie ma wątpliwości, że Marek jest gotowy.
Biorąc pod uwagę naszą kulturę strategiczną i głęboką kulturę strategiczną dawną, to myślę nie funkcjonowało, ale tak jak mówisz, funkcjonowanie, szczególnie przez ostatnie 30 lat, w zupełnie innym paradygmacie myślenia, sprawia, że to będzie rewolucja po prostu.
Do tego
czy
nam jest
potrzebny
związek z Ukrainą, bo Ukraina, niezależnie od tego, jak się wojna zakończy, będzie miała obszar, który można określić mianem dzikich pól.
Gdzie tam mogą się siłować.
Tam się ciągle będą zdarzały sytuacje eskalacyjne, będzie wzajemne pokazywanie swojej siły, ale też i zdolność do wiązania sił przeciwnika. Mm-hmm. I po to, żeby wiązać siły rosyjskie, my musimy mieć zdolności do oddziaływania na regionalną relację sił za pośrednictwem Ukrainy. Tak?
Albo sił demokratycznych na Białorusi też, nie?
Jedno nie wyklucza drugiego. No, to jest taka mechanika naszego sojuszu z Ukrainą, obok całego szeregu tam innych spraw. Jeżeli Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej, dlatego że tam to członkostwo przeforsuje Berlin z kolegami, no to oni będą mieli zdolność odgrywania takiej roli. Znaczy, to jest aż tak trudno, ja nie wiem, że my w Polsce tego nie jesteśmy w stanie zrozumieć.
Odwołując się
podobnie jeśli chodzi o Amerykanów. No.
Odwołując się jeszcze do tego, co Marek powiedział, czyli do tego tych przygotowań do działań poniżej progu otwartej wojny, warto, żebyśmy właśnie też myśleli w kategoriach nie tylko czysto wojskowych i militarnych, ale biorąc pod uwagę już konkretny przykład.
Domena informacyjna. No.
Domena informacyjna, tak, ale to jest... chodzi też tak o rozbudowę innych służb niż wojskowe. To, co dzisiaj na przykład obserwujemy na granicy z Białorusią, to to, że wojska operacyjne co chwilę są tam wysyłane, żeby pełnić tam dyżury, co odciąga ich tak naprawdę od ich zadań takich konkretnych, od szkolenia, co implikuje rozbudowę na przykład Straży Granicznej, tak? Czyli tych sił, które funkcjonują, są odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa, ale one nie są siłami wojskowymi, ale które jednak w sytuacjach poniżej progu wojny odgrywają niezwykle istotną rolę. No, dość przypomnieć, że przecież w II RP mieliśmy Korpus Ochrony Pogranicza, tak? Który pełnił
właśnie taką
bardzo istotną rolę, tak? Jeśli chodzi właśnie o tą ścianę wschodnią. Więc myślenie w tych kategoriach obrony powszechnej, obrony totalnej, odpowiedzi na różnego rodzaju na właśnie te zagrożenia poniżej progu wojny, to jest klucz. I są przede wszystkim dobre wzorce. Mało tego, są państwa, które wdrażają te koncepcje właściwie na dniach. I to państwa mniejsze, no takie jak na przykład Litwa, która ostatnio przyjęła koncepcję Narodowego Planu Obrony, chyba tak to się nazywa, która właśnie jest koncepcją obrony powszechnej, obrony totalnej, angażującej właściwie wszystkie warstwy społeczeństwa. Są przygotowywane podręczniki, instrukcje dla społeczeństwa, jak się zachowywać.
To jest aktualizacja, bo Litwini taki system realizują właściwie od początku niepodległości, ale teraz mają jakby nową fazę tego działania.
Więc oczywiście można do tego podejść w ten sposób, że jest to plan obrony mrówki przed słoniem, ale sam fakt, że Litwini podchodzą w ten sposób do swojego bezpieczeństwa, pokazuje nam też ten właśnie kierunek myślenia, który my powinniśmy przyjąć.
Albercie, chciałeś dodać jeszcze coś, nie?
Już nie.
Dobrze, to ja jeszcze dodam w takim razie. Uważam, że poza oczywiście poniżej progiem otwartej wojny musimy też mieć zdolności, to jest moje zdanie, do rażenia na dużą głębokość przeciwnika po to, żeby nie poddać się terrorowi i uderzeń na dużą odległość, tak zwanym pojedynku salwowym. I to będzie bardzo trudne, dlatego że Amerykanie nie będą chcieli nam na to pozwolić. Zarówno jeżeli chodzi o targeting, jak i w ogóle same pociski. Bo
Europejczycy w ogóle nie mają takich zdolności.
Europejczycy nie mają takich zdolności, w związku z tym przed państwem polskim długa podróż w kierunku poszukiwania proliferacji technologii rakietowych.
Plusem jest to, że jest duża demokratyzacja long range fires dzięki dronom. Tak? To są proste systemy, ale jest rozwiązanie pomostowe. I to strasznie zmienia naturę rywalizacji, tak? I zarządzania eskalacją.
Tak. I bezwzględnie powinniśmy przyjąć również własną doktrynę zarządzania eskalacją na różnych poziomach, po to, żeby się płynnie poruszać. I nie bać się zmienić w ogóle język dokumentów strategicznych z takiego po prostu miękiszowskiego po prostu pisania z ostatnich 30 lat na realne rzeczy pokazujące, że trzeba się liczyć z nami. Oczywiście w programie kolejnym będziemy rozmawiać, co w praktyce się przekłada na budowanie zdolności zaplecza, wojska, takiego innego modelu służby i tego rodzaju wszystkich rzeczy. Natomiast również uważam, że powinniśmy mieć zdolność do wojny kinetycznej. Wojny kinetycznej, zwłaszcza w takiej, która miałaby mieć szybkie rozstrzygnięcia i musimy wygrywać te szybkie rozstrzygnięcia. Dlatego, że Rosjanie mogą chcieć pokazać, że próżnia bezpieczeństwa po wyjściu Amerykanów jest taka, że ta Europa musi zmusić nas do posłuszeństwa, a bez Rosjan się tego nie da zapewnić, tego bezpieczeństwa, i my musimy pokazać, że się da i wygrywać wszystkie starcia krótkoterminowe i na tym postawić główny wysiłek. Jednocześnie.
No, musimy też zmienić swoje myślenie o, nie wiem, obecności wojskowej w państwach sąsiednich.
Tak, bezwzględnie. Oraz planach. Należy przygotować plan absolutnej neutralizacji i zdobycia obwodu królewskiego, co jest celem nietrudnym, tylko oczywiście trzeba przyjąć odpowiednią strategię nuklearną też do tego, żeby móc, po to, żeby Rosjanie wiedzieli, że muszą coś stracić. Jeżeli rozpoczęliby wojnę z nami, muszą wiedzieć, że to jest tak, że mogą coś realnie stracić. A nie tylko, że myśmy odpowiadali i prawda, oni będą de facto kontrolowali strategiczną drabinę eskalacyjną. Zawsze mogą deeskalować, powiedzieć, no dobra, tak. Oni, że mogą coś stracić realnie, tak. I obóz królewiecki jest tutaj ciężarem. Tylko my musimy zmienić swoje ustawienie w głowie.
No to dlatego w Berlinie tak się Polaków boją, bo gdybyśmy mieli te wszystkie zdolności, no to mogłoby się okazać, że wyeskalowaliśmy sytuację do progu wojny nuklearnej.
I to też oczywiście oznacza, że zawsze jest naturalna granica w wiarygodności sojuszy i ona jest tam, gdzie rozdziera się percepcja zagrożenia.
I dlatego strategia nuklearna jest taka ważna i ona nie musi oznaczać od razu uspokoje, albo może nie uspokoje słuchaczy, że to nie znaczy posiadanie broni jądrowej tu i teraz. To jest bardziej złożona sytuacja. Jak można rozgrywać tą sytuację i o tym i o innych sprawach, panowie, co, porozmawiamy w kolejnym odcinku.
Przy czym ja myślę, że już jesteśmy poza tym punktem w naszej historii, gdzie bawimy się w uspokajanie ludzi, wiesz, zawczasu.
No tak.
Z bronią jądrową też.
Dobrze. Albert Siedziński, Marek Stefan, Marek Budzisz, Jacek Bartosiak, Strategy and Future. Zapraszamy na kolejne odcinki.